Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Nowy system zarządzania spółkami Skarbu Państwa ma zapewnić przejrzystość i kontrolę, zapowiada rząd. O szczegółach zapowiadanych zmian mówili we wtorek premier Beata Szydło i szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk.
Szefowa rządu przypomniała, że nowy system zarządzania spółkami Skarbu Państwa związany jest z likwidacją Ministerstwa Skarbu.
Będzie w tej chwili nowy, nowoczesny sposób zarządzania spółkami. Ma to dać przede wszystkim z jednej strony większą przejrzystość, kontrolę nad tym, jak wydawane są środki na przykład na sponsoring, na marketing, w jaki sposób te spółki są zarządzane, ale też zależy nam na tym, żeby spółki Skarbu Państwa, które są bardzo ważnym elementem realizacji planu odpowiedzialnego rozwoju ministra, wicepremiera Morawieckiego, pełniły w tym planie kluczową rolę.
Minister Henryk Kowalczyk zaznaczył, że zarząd merytoryczny nad spółkami Skarbu Państwa będzie usytuowany przy poszczególnych ministrach branżowych, a nadzorczy przy KPRM.
Chcemy zbudować, myślę, że w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod bezpośrednim nadzorem pani premier takie ciało, które będzie miało możliwość bezpośredniej kontroli i nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa, już nie merytoryczny, tylko bardziej finansowy, ale też również między innymi w ramach tego podmiotu chcemy powołać, tak to nazwijmy, jakąś radę do spraw spółek. Chodzi o to, aby też taka rada mogła akceptować, nominować kandydatów do ciał zarządzających, czyli do rad nadzorczych i do zarządu.
Minister zaznaczył, że praktyczna likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa nastąpi w pierwszym kwartale 2017 roku. We wtorek projekt dotyczący zarządzania spółkami Skarbu Państwa trafił pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
W przyszłym tygodniu wicepremier Mateusz Morawiecki i minister Henryk Kowalczyk mają zaprezentować ostateczny kształt zarządzania spółkami Skarbu Państwa.
Czekam na polskiego Nobla, powiedział prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, który wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.
Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział z kolei wzrost nakładów na naukę. Przyznał jednak, że mimo bardzo niskiego finansowania nauki mamy duży potencjał naukowy, co potwierdza ilość prestiżowych publikacji.
Minister nauki mówił także o nowej ustawie o szkolnictwie wyższym, nad którą pracują 3 zespoły ekspertów. Nowa koncepcja ustawy ma zostać zaprezentowana w przyszłym roku podczas Narodowego Kongresu Nauki.
Nowa ustawa musi zwiększyć zakres autonomii uczelni. Po drugie, musimy także zwiększyć poziom umiędzynarodowienia i szkolnictwa wyższego i nauki. Od wielu lat mówi się o potrzebie powołania w Polsce nowego typu uczelni. Uczelni badawczych, a więc takich, które kształcą mniej studentów, za to na światowym poziomie i równocześnie są to uczelnie, w których uwolnieni od nadmiaru obowiązków dydaktycznych naukowcy mogą poświęcić się w większym stopniu niż do tej pory badaniom. Jest wolą polskiego rządu, żeby tego typu uczelnie uniwersytety badawcze powstały.
Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda w Szczecinie dziękował ministrowi szkolnictwa wyższego za zapowiadany program zmian naprawczych w polskiej nauce. Wyraził zadowolenie, że ministerstwo wprowadza zmiany przy współpracy ze środowiskiem naukowym.
To właśnie jest potrzebne. Te zmiany, które zaistnieją, powinny być skonsultowane ze środowiskiem naukowym. Ja jestem przekonany, że polscy naukowcy chcieliby tego, czego chcemy chyba wszyscy, żeby praca naukowa była prowadzona rzetelnie, w możliwie najlepszych warunkach, żeby projekty, które przygotowują, które realizują, nie lądowały na półce, żeby były wykorzystywane, żeby była szansa stworzona na to, aby czy to w przemyśle, czy w innych dziedzinach, to co wypracują mogło zostać wykorzystane z pożytkiem dla rozwoju Rzeczypospolitej i z pożytkiem również i dla nich.
Podczas spotkania z mieszkańcami Łobzia szef państwa polskiego mówił, że chciałby, aby Pomorze Zachodnie dobrze się rozwijało, a rozwój musi oznaczać też miejsca pracy i wyższe zarobki.
Stawki za zwrot kosztów usług wodnych będą uzależnione od wielkości miasta, poinformował wiceministra środowiska Mariusz Gajda. Władze resortu przygotowały nową wersję projektu ustawy Prawo Wodne.
Przedstawione stawki są znacznie niższe od tych, które zaprezentowano pierwotnie, na które to spowodowały protesty m.in. samorządów.
To będzie 15 groszy, czyli mniej więcej jak w tej chwili jest około 10 groszy, to 5 groszy więcej za 1000 litrów. Dla miast do 200 tysięcy mieszkańców to będzie stawka około 20 groszy. Powyżej 200 tysięcy mieszkańców to będzie 25 groszy, do mniej więcej pół miliona, potem 30 groszy i te 40 groszy naprawdę dla tych największych gigantów, można powiedzieć, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Także tutaj szacujemy, że jeżeli jeszcze wprowadzimy tą regulatora cen wody, że dla czteroosobowej rodziny ta podwyżka nie powinna być wyższa niż około 2 zł na miesiąc.
Resort obniżył też stawki za pobór wody do napojów do 70 groszy z 3 zł. Tym samym stawka będzie niższa od tej, która obowiązuje w Czechach i Niemczech.
Wiceminister Mariusz Gajda liczy, że najpóźniej za 2 tygodnie Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy i skieruje go do Sejmu.
Polska miała wprowadzić opłaty za wodę w 2008 roku. Jeżeli tego nie zrobimy do końca roku, to Komisja Europejska wstrzyma dotacje unijne na inwestycje związane z wodą, m.in. oczyszczalni ścieków czy budowę portów. Chodzi o 3,5 miliarda euro.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
Wiceminister finansów Wiesław Jasiński powiedział, uzasadniając projekt, że dotyczy on zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych, a więc polega on na połączeniu dwóch punktów jednego z artykułów ustaw w jeden.
Obecnie funkcjonują dwa niezależne zwolnienia dla wyrobów węglowych, przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny i przeznaczonych do opału przez podmiot gospodarczy.
To, jak zaznaczył wiceminister, zostało zakwestionowane przez Komisję Europejską, która uznała, iż zwolnienie jest zbyt szerokie.
Przedmiotowa zmiana przepisów będzie miała wpływ na dwie grupy podmiotów. Pierwsza grupa to podmioty, które nie są zakładami energochłonnymi, ale mają wprowadzony system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Grupa ta po wprowadzeniu projektowanych regulacji nie będzie korzystała ze zwolnienia od akcyzy. Druga grupa podmiotów to podmioty, które są zakładami energochłonnymi, ale nie mają wprowadzonego systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
Resort wskazał, że wejście w życie zmiany ustawy może zwiększyć dochody budżetu państwa o około 25 milionów złotych rocznie, a w 2017 roku o około 10 milionów złotych. Zmiana ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku.
Projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym trafi teraz do Komisji Finansów Publicznych.
W kwaterze EU na warszawskich Powązkach trwają prace poszukiwawcze. Badacze odnajdują szereg pojedynczych kości, jednak nie natrafili na kompletne szczątki ludzkie.
Badania to kolejny etap poszukiwania szczątków bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego.
Wiceprezes IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk, który kieruje pracami, podkreśla, że powodem jest niszczenie miejsc pochówków ofiar represji w latach 80. Ślady wskazują, że w niektórych miejscach używano koparek.
Pracujemy na obszarze, który dotychczas był dla nas niedostępny, ale w miejscu, gdzie do niedawna stały pomniki z lat 1982-84. Przeniesienie tych pomników, grobów znajdujących się poniżej w inne miejsca spowodowało, że możemy pracować na tym terenie wcześniej dla nas nieosiągalnym. Praktycznie każdego dnia odnajdujemy fragmenty szczątków ludzkich. Jest ich bardzo dużo. To oznacza, że w latach 80., kiedy przygotowywano groby pod współczesne pochówki, natrafiając na szczątki ofiar komunizmu, niestety je niszczono. Udokumentowaliśmy kilka miejsc, gdzie stwierdziliśmy, że użyto koparek.
Dotychczas w kwaterze EU odnaleziono i zabezpieczono około 200 szkieletów. IPN szacuje, że mogą się tam znajdować szczątki jeszcze około 100 osób zamordowanych w latach 40. i 50.
Szczątki będą badane przez specjalistów z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu działającej przy IPN. Instytut najprawdopodobniej w tym roku ogłosi nazwiska kolejnych zidentyfikowanych ofiar komunizmu.
Wśród poszukiwanych w kwaterze EU na warszawskich Powązkach są m.in. generał August Emil Fildorf-Nil czy pułkownik Witold Pilecki.
Księża biskupi spotkali się we wtorek na 374. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Podczas pierwszego dnia obrad wybrano nowego przewodniczącego Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży. Został nim ksiądz biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Stolarczyk.
Podczas dwudniowych obrad księża biskupi rozmawiają o owocach Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego w Polsce. Mówi ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Pierwszy punkt to jest pomyślenie, co po Światowych Dniach Młodzieży, co dalej. Dlatego, że było to przygotowanie, a teraz myślimy, jak ten potencjał Światowych Dni Młodzieży można jeszcze dalej kontynuować. Jak pomóc młodzieży, aby ta energia, która została w nich pobudzona, te osobowości, ten styl, aby był dalej kontynuowany. To jest jedna rzecz. Druga, to była pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Dlatego księża biskupi będą również mówili właśnie o kwestii wizyty Ojca Świętego w Auschwitz, wizyty na Jasnej Górze i przesłania, które Ojciec Święty Franciszek pozostawia. Tym bardziej, że księża biskupi rozpoczęli modlitwą w intencji Ojca Świętego Franciszka, który świętuje swoje imieniny, święto patronalne Świętego Franciszka.
Ważnym tematem będą również trwające obchody 1050-lecia Chrztu Polski oraz jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Księża biskupi pochylą się też nad zbliżającą się pielgrzymką narodową do Rzymu.
Parlament Europejski ratyfikował Światowe Porozumienie Klimatyczne uzgodnione w ubiegłym roku w Paryżu. Umowa ma pomóc w utrzymaniu wzrostu globalnych temperatur poniżej 2 stopni Celsjusza w porównaniu z epoką przedindustrialną.
Za przyjęciem porozumienia opowiedziała się zdecydowana większość eurodeputowanych. Unijni politycy podkreślają, że umowa ma znaczenie historyczne.
Przy wdrażaniu porozumienia zabezpieczone zostały polskie interesy, podkreśla europoseł Mirosław Piotrowski.
Tutaj niewątpliwie sukces odniósł nasz minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Trzeba powiedzieć, że w tym dokumencie nie znalazło się słowo dekarbonizacja, które figuruje w niemal wszystkich dokumentach Unii Europejskiej, czyli nie ma potępienia węgla, przecież Polska węglem stoi. No i druga bardzo ważna sprawa to to, że włączono do tej agendy las jako pochłaniające dwutlenek węgla, czyli CO2. To były główne postulaty Polski i zostały one uwzględnione.
Między innymi na temat polityki klimatycznej i wdrożenia postanowień z Paryża rozmawiali też wczoraj w Tucznie przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej. W obradach uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Ukrainy i Białorusi.
Te obrady dotyczyły właśnie w jaki sposób wykorzystać lasy dla pochłaniania i dla realizacji polityki klimatycznej. Chcemy, żeby z Polski troszeczkę i przykład brały państwa Grupy Wyszehradzkiej, gdyż każdy z tych państw ma troszeczkę inne osiągnięcia. Wymieniamy się tymi osiągnięciami i chcemy razem realizować tą politykę klimatyczną, czyli taka współpraca dla dobra poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej, ale również i dla dobra Unii Europejskiej i całego świata.
Mówił obecny w Tucznie minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Porozumienie klimatyczne na początku września zatwierdziły już Stany Zjednoczone i Chiny. Do przypieczętowania umowy brakowało tylko zgody Unii.
Międzynarodowe porozumienie będzie mogło wejść w życie już przed mającym odbyć się w listopadzie kolejnym szczytem klimatycznym w Maroku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.